Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Święto Niepodległości przeżywaliśmy w ubiegłym tygodniu. Tę radość z odzyskania niepodległości Polski. Pamiętając o czasach, kiedy ta niepodległość się urodziła po czasach zaborów, pamiętając także o tych, którzy przyczynili się do odrodzenia Rzeczypospolitej, musimy także pamiętać o tych, którzy swym życiem, swe życie oddali w ofierze. Także przez to, że byli zesłańcami. No i dzisiaj właśnie o nich, po Święcie Niepodległości, myślę, że dobrze wrócić także i do tego czasu, i do wspomnienia tych, którzy właśnie w taki sposób, na łagrach, w łagrach przebywając, stracili swoje życie. I dziś zaprosiłem do rozmowy na ten temat księdza profesora Andrzeja Zwolińskiego, którego serdecznie witam.
Witam serdecznie wszystkich.
Ksiądz profesor znany jest naszym słuchaczom Radia Maryja, także i z wielu wystąpień, ale także i z książek, które niektóre z nich omawialiśmy jeszcze przed kilku laty. Jest ksiądz także czytanym i poszukiwanym autorem właśnie tych książek, opracowań, artykułów. Wobec tego myślę, że naszym słuchaczom przedstawiać księdza szerzej nie trzeba, ale może na pewne zdziwienie trzeba odpowiedzieć pytaniem. Skąd zainteresowanie tymi, którzy gdzieś daleko na łagrach, pracując w katorżniczych warunkach, stracili życie?
To jest związane z zainteresowaniem historią. No, przeszłość swojego własnego narodu jest elementem patriotyzmu. Poznawanie tego, co się stało z naszymi ojcami, pradziadami, jest bardzo ważnym elementem tego, co stanowi pojęcie ojczyzny. Więc to jest, z tego wynika. W sumie sam pobyt na dalekiej Syberii, na Kołymie, nie był związany bezpośrednio z zainteresowaniami naukowymi, bo te dotyczą socjologii, dotyczą pastoralnej teologii i tam z takim tematem pojechaliśmy jako pracownicy Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Ale trudno, będąc tam na Kołymie i mając ostatnich świadków obozów kołymskich wokół siebie, nie zainteresować się tym tematem, zwłaszcza, że wątek polski jest tam także silnie obecny.
No właśnie, jeśli już jesteśmy zorientowani, gdzie i w jaki sposób ta sprawa łagrów będzie podejmowana w naszej rozmowie właśnie na Kołymie, to proszę powiedzieć, jak można się tam dostać? Gdzie to jest, tak żeby słuchacze mogli zorientować się, w którym to miejscu świata?
Jedni mówią, że na końcu świata. Inni mówią, że jest to wyspa, choć Kołyma leży na kontynencie euroazjatyckim. Przy czym Europa tutaj, proszę zauważyć na mapie geograficznej świata, to jest zaledwie niewielki cypel do tego ogromnego kontynentu. Jest nazywane to wyspą dlatego, że nie ma tam żadnego dojazdu poza samolotowym i poza transportem morskim. Więźniowie musieli być więc tam więzieni specyficznym rodzajem transportu. W każdym razie nie ma tam dotarcia, nie ma tam także stamtąd wyjazdu, na przykład samochodem. Jest niemożliwe. Ani pieszo, ani samochodem się nie wydostanie nikt. Samochody, które tam kupują mieszkańcy, rejestrują tylko na miasto, dlatego że niemożliwe jest, żeby nagle zjawił się w innej części Rosji tym samochodem. Nie dojedzie po prostu nigdzie. Jest to na północ od Japonii, tam na końcu świata, gdzie cieśnina Beringa oddziela Azję od Ameryki, od Alaski. Tam, gdzie na północy jest ocean lodowaty, a poniżej, na południu, jest półwysep Kamczatka. Między lądem a półwyspem Kamczatka jest Morze Ochockie i Morze Japońskie. I to tam właśnie Magadan leży.
No właśnie, jeśli już zlokalizowane jest to miejsce, Kołyma, i ksiądz profesor mówi o Magadanie, To jest taki centrum kołym. A co to jest ten Magadan? To stolica?
To jest teraz miasto. Miasto od 1939 roku. Natomiast 10 lat wcześniej tam nie było po prostu nic. Nic nie było. Pobrzeże. Samo słowo Magadan związane jest z Czukotami, którzy tam mieszkają, pierwotnymi ludźmi, mieszkańcami tych ziem, pustkowia tego, i oznacza zamulisko, czyli to muł, którym morze wyrzucało, stworzył brzeg, na którym można było osiąść. Jest traktowane jako stolica Kołyma, ale proszę pamiętać, że Kołyma nie jest to nazwa ani geograficzna, ani polityczna. To jest umowna nazwa, która zastępuje takie różnego rodzaju określenia, jak na przykład najstraszliwsza część Gułagu, archipelagu Gułag, ruska Golgota, białe krematorium, arktyczne piekło, mroźny konclager bez pieców, machina do przemysłowego mielenia ludzkiego życia. To wszystko są synonimy owej Kołymy. Kołyma, jedyna nazwa rzeczywista, realna, występująca w geografii, to jest nazwa rzeki, która przepływa przez ten obszar. Rzeczywiście nazywa się Kołymą. Ma swoje ujście w Oceanie Lodowatym.
Magadan, ksiądz napisał o tym w jednym z artykułów w źródle już parę tygodni temu, to 160 łagrów. W każdym było po 2000 skazańców. Było to zaplecze dla 300 obozów pracy. A cały ten obszar to 2,6 miliona kilometrów kwadratowych, czyli można powiedzieć 8,5 Polski. A dlaczego tam zsyłano ludzi? Po co oni, no oczywiście jako katorga, ale jaką pracę, jaka ta praca powinna, czego ona dotyczyła?
Przekleństwem tego obszaru jest złoto. Gdy ląduje się w Magadanie obecnie, to zapomina się oczywiście, nikt nie przypomina o przeszłości tego obszaru. Jest to już obszar wolny, ale dopiero w latach 90. XX wieku wolno tam było takim wolnym strzelcom jak, czy turystom jak my wjechać tam. To był obszar zamknięty ze względu na złoto. Złoto było przekleństwem tej Kołymy. Zresztą Czukczowie, którzy tam mieszkają, też nigdy złota nie lubili, ale nie ze względu na katorgi, które się później wiązały z wydobyciem złota, lecz dlatego, że złoto jest marnym metalem, zbyt kruchym, zbyt nietrwałym, jeżeli chodzi o trwałość taką fizyczną, mechaniczną trwałość. I oni woleli srebro na przykład. Woleli srebrem dekorują siodła swoich koni czy swoje stroje. Natomiast w 1929 roku tam po prostu było pustkowie zamieszkane przez naprawdę garstkę mieszkańców lokalnych, którzy żyli w warunkach podobnych jak Indianie na Alasce, czy bardziej Inukici na Alasce, czyli ci, których my nazywamy Eskimosami. To jest zła nazwa, niewłaściwa i obraźliwa dla nich. Natomiast tak potem tam żyli. W 1929 roku grupa geologów odkryła, że tam jest złoto. I zaczęto przywozić na początku kilkuset więźniów do roboty, przy czym wtedy jeszcze 60% ludzi to byli ludzie wolni, którzy dostawali wyjątkowo duże pensje. Do tej pory tam zarabia się czterokrotnie więcej niż w Moskwie, tylko że co z tego? Jak nie można wyjechać, albo się nie chce wyjechać, nie ma się gdzie wyjechać, no to oni te pieniądze lekceważą, nie szanują. Już oczywiście teraz są ludzie wolni. Jest jedno więzienie, tak jak w normalnym kraju, ale takie więzienie normalne, zwykłe, nie łagier. I teraz wokół tego miejsca, tam gdzie postawiono trzy namioty, pałatki geologów, zaczęto tworzyć takie miejsce, zaplecze do wysiedlenia do tych, którzy wysiadali ze statku, przywożeni jak więźniowie do roboty. I to był obóz przejściowy. Jeden, drugi, trzeci, piętnasty, kolejny, to było pełno łagrów. Dlaczego pełno? Dlatego, że aby utrzymać dyscyplinę w łagrze, była odpowiednia, trzeba było mieć odpowiednią strukturę tego. Kilka tysięcy ludzi najwyżej mogło być naraz, a oni magazynowali w ciągu zimy, na przykład magazynowali tych ludzi, trzymali na miejscu. Tu było że łatwiej o na przykład jedzenie, bo Morze Ochockie należy do najsilniej zarybionych mórz świata. No i czekano na odpowiedni moment, aż będzie niedobór i wtedy do kopalń rozmieszczonych wokół tak zwanej trasy kołymskiej, to jest ponad 2000 kilometrów, wywożono albo gnano, albo przewożono tych ludzi, często oni zamarzali po drodze i tam podejmowali pracę, no katorżniczą pracę w tych kopalniach złota.
Czy są jakieś miejsca, no opowiada się, że około 2 miliony ludzi zginęło tam podczas tej pracy. Czy są jakieś miejsca, w których są pochowani?
Nie, nie, takie coś nie istnieje. Istnieje jeden cmentarz. Zresztą on był taki cmentarz na obrzeżach Magadanu, ale gdy budowano szpital już w okresie po śmierci Stalina, kiedy nastąpiła amnestia, no to ten szpital postawiono właśnie na cmentarzu. Polak, któremu nakazano, by spychaczem zrównał groby, nie zgodził się. Bez względu na konsekwencje, nic mu zresztą nie zrobiono. Zgodził się jeden z Chińczyków, który wskoczył na spychacz i wyrównał tę ziemię. Kości, szczątki walały się po całym tym obszarze. I na tym cmentarzu dawnym, magadańskim, jest zbudowany teraz szpital. Natomiast cmentarzem jest cała Kołyma, zwłaszcza trasa kołymska. To jest najdłuższy, wielu, którzy zna historię, pisze nazwę trasa kołymska albo droga kołymska albo droga kości dużymi literami. Z szacunku dla tych, którzy tam polegli. Oni są po prostu porzuceni w tym błocie. Proszę pamiętać, że ta droga była budowana, nigdy nie została zbudowana, ona do tej pory jest budowana i rozbudowywana w warunkach bardzo prymitywnych, przy ogromnym mrozie. I teraz by mogła powstać parę kilometrów tej drogi, to tam ginęło mnóstwo ludzi. Oni ginęli przede wszystkim w błocie, no, od mrozu, zamrożeni i często nawet ich nie wydobywano, tylko po prostu wsadzano do tego błota, które tam wyrównywano. To błoto trzeba było ono było oczywiście zimą możliwe do przekształcania, do przesuwania, ale to była wielka zmarzlina, więc trzeba było położyć cały pokład drewna i dopiero na to kamienie i dopiero wtedy tak utwierdzona, ona mogła liczyć na to, że się nie rozpłynie po prostu wiosną. Wiosna trwa krótko, tam do 1,5 miesiąca, do 2 miesięcy, no ale to wystarczy, żeby stało się tam wszędzie, było po prostu bagno, błoto i znowu ono chwytało więźniów, topiło. Więc nie ma takiego czegoś jak cmentarze, nie ma też jednego krzyża. Jest jeden prawosławny krzyż tuż przy wejściu do Magadanu, taki symboliczny. Natomiast na trasie kołymskiej nie ma, są tylko znaki kilometrowe, od których nazywano obozy. Obozy nie są, nie mają swoich nazw, tylko mają na przykład obóz 573, 1320. To jest, chodzi o kilometr odległości od Magadanu, od punktu wyjściowego, od bazy wyjściowej. W której ci więźniowie przebywali przez parę miesięcy, lub też od razu, jak była potrzeba, oczywiście byli gnani, czy więzieni tam w głąb, by w tych kopalniach złota móc obsłużyć te produkcje, to wydobycie. Bardzo zresztą w trudnych, ciężkich warunkach.
No właśnie, ten trakt kołymski prowadzi z Magadanu w kierunku Jakucka. Ojciec mówił, że ksiądz profesor mówił o tym, że to jest ponad 2000 kilometrów. Gdyby takiego porównania użył ksiądz na spotkaniu w oddziale krakowskim Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, gdyby ułożyć jeden obok drugiego tych wszystkich, którzy tam zginęli, to nie wystarczyłoby miejsca na tej ponad 2000 kilometrów drodze liczącej.
Tak, tak, to jest taka wielka odległość, a jednak tak wielka liczba ludzi tam zginęło. Jest tuż przy wyjeździe z Magadanu znak Jakuck 2025. Gdyby umieszczono tak jak w trumnie, jeden o drugiego, zwłoki ludzkie. Oczywiście niemożliwe to jest, dlatego że one były porzucane w las, w tajdze, dla zwierząt były. Niektóre trzeba było trzymać na jakimś odpowiednim miejscu, czekać wiosny, by komisarz przybył. Czasami zimą przybywali, to rozgrzewali palnikiem gazowym palce zamarznięte, żeby odbić odcisk z trupa. Odcisk, który był dowodem, że to ten człowiek zginął, prawda? Ale oni nie mieli perfekcji w biurokracji, to się tym nie przyjmowali kompletnie. Zależy od jakiego to było, jaki to był człowiek, jak był ważny, czy to był wojsko, wolny, czy też, nie, czy też więzień. Niektórzy byli całkiem wolni i tam byli zatrudnieni też. Więc jakby tak ustawić, to by się zmieściło 1 200 000 trupów. A tymczasem ich było o wiele więcej.
No właśnie, ale mówimy o tym, że właściwie miejsca takiego, w którym można by było im, tym zmarłym, tym, którzy tam stracili życie, jakoś wspomnieć, poświęcić im to miejsce, no nie ma, ale jest maska.
Tak, maska jest to bardzo symboliczny pomnik, miejsce, zresztą tam nie ma miejsca nienaznaczonego przeszłością łagrową, więc jest na terenie rzeczywiście jednego z tych łagrów początkowych, gdzie ludzie byli rozpoznawani, jakie mają zawody, co umieją, co potrafią, jaka jest ich siła. Tam też było zaplecze oczywiście typu cerowanie ubrań, czy też łatanie ich dla więźniów, odzyskiwanie ze zmarłych no, butów czy kufajek, które mieli na sobie. I ta maska to jest pomnik symboliczny. Przedstawia taką ogromną głowę ludzką, z której oczu płyną łzy w postaci ludzi. Tak, ona płacze. W środku zaś tej głowy, można wejść do niej, do środka, bo jest duża. Tam jest rekonstrukcja jednej z cel, znaczy z takich miejsc obozowych, jak oni ci więźniowie żyli. Z drugiej strony jest Chrystus przybity do krzyża. Wszystko to jest w betonie i w żelbetonie wydobyte. Symboliczne przedstawienie, że Chrystus tu cierpiał, on jest poskręcany, on jest zdeformowany, jego ciało jest zdeformowane, niezwykle umięśnione, jak wskazujące na to, że wysiłek fizyczny był tam narzędziem tej męki, tej tortury, którą więźniowie doświadczali. Więc maska w zamyśle miała być czterokrotnie powtórzona w różnych miejscach świata. Między innymi w Japonii, tam Japończycy mieli swoich więźniów też oczywiście. 80 narodowości obecnie mieszka w Magadanie. To są potomkowie więźniów. Bo tam myśmy z całego świata byli. Aż dziw bierze, że na przykład Grecy, których tam zginęło około 30 tysięcy, mają swoją tablicę, Polacy nie mają nic, ani jednego symbolu, znaku nie ma, żeby tablica wspominała Polaków, którzy tam zginęli. Oczywiście przeżyło ich 580, między innymi prezydent Kaczorowski, który zginął w katastrofie smoleńskiej. On był na Kołymie. To jest ewenement, dlatego że przetrwać na Kołymie to znaczyło doznać cudu. Tak wszyscy więźniowie to mówią. Niektórzy obliczają, że szansa była 10% na przeżycie. Jego dotknęła amnestia związana z tworzeniem armii Polaków, ten słynny umowa Sikorskiego, no i ta wielka szansa. I on, 580 Polaków to są ci, którym się udało uratować przed amnestią, która była związana ze śmiercią Stalina. To było w 1953 roku Mar Stalin, w 1956 roku już była amnestia, można powiedzieć, powszechna. Więźniowie dalej pracowali w tych samych miejscach, dalej nie mogli wyjechać z Kołymy. Nie mieli prawa wyjechać z Kołymy, nawet jak zarobili przez wiele lat na bilet, na przykład na Ukrainę czy do Rosji z powrotem, musieli podpisać dokument, że wracają z powrotem. Nie można było opuścić Kołymy. To było ich przekleństwo, ich los, ich wybranie przez państwo miejsca na ziemi i koniec. Nie mieli tu żadnej dyskusji. No i tak ludzie jeździli. Maska góruje nad miastem i trzeba powiedzieć, że przy zamknięciu Muzeum Gułagu na Uralu, takie powstało za Jelcyna, za Putina niestety to zamknięto już, nie można odwiedzić. Tam, ponieważ przybywa bardzo niewielu ludzi z zewnątrz, to jest no niewielka garstka ludzi, którzy rocznie przybywają. Rocznie mnie na Kołymę, jako turyści, jako obcy, którzy nie znają tej historii i mogłaby ich ona w cudzysłowie zgorszyć, prawda? W tym sensie, żeby wobec komunizmu byli nastawieni wrogo. Przybywa ich mniej na Kołymę w ciągu roku, niż wychodzi na nogach na Mont Everest. To są jednostki.
No właśnie, to rzeczywiście, a ta maska powstała w 1991 roku. Miały być te następne, już nie powstały. Tam można odczytać taki napis. W bezimiennych mogiłach my zakończyliśmy swój wiek. Kto może zapomnieć o nas, jeśli jest człowiekiem? Wyzwanie dla każdego. Grecy mają tam tablice, Polacy nie mają, a było ich wielu. A ksiądz, będąc tam na miejscu, miał możliwość spotkania się z niektórymi osobami. Może chociaż wspomnieć, proszę, tą Olgę?
No właśnie, Olga to jest Ukrainka akurat, Olga Swietło... Aleksiejewna, przepraszam bardzo, Aleksiejewna. Olga Aleksiejewna, Ukrainka, która mieszkała przed wojną i po wojnie, bo została zabrana w marcu 1945 roku pod Stanisławowem, koło Stanisława, teraz Iwano-Frankowska na Ukrainie. Ona jest geokatoliczką, po polsku rozumie, ale mówiła po rosyjsku z nami. To już jest jedna z ostatnich więźniów. W Polsce istnieje jedna, jedyna osoba, żyje jeszcze prawdopodobnie, która przeszła Kołymę. To jest jedna, jedyny świadek żyjący Kołymy. Oni po prostu giną, oni znikają. Rodziny powinny zapisywać albo chociaż odszukiwać te dokumenty związane z Kołymą i Syberią. I wtedy można posłać do Magadanu, do ojca Michaela, który jest proboszczem pierwszej parafii na Magadanie. Tam jest około 100 parafian. On zbiera takie dokumenty i umieszcza wtedy nazwisko na liście tych, którzy byli ofiarami Kołymy i modlą się za nich. To jest lista komputerowa, on ma kaplicę specjalną, zbudował dla ofiar. Była taka możliwość. I jak było wspomniane, maska powstała w 1991 roku. To była chwila odwilży za Jelcyna, która pozwalała na takie coś, na przypomnienie, na prawdę. I stąd, no dzięki temu istnieje ta maska. Nikt jej nie niszczy, no bo po co? Oczywiście nie zdążyli zdemontować pomnika Lenina, który jest w centrum miasta, na centralnym miejscu, no ale nad tym wszystkim góruje ta owa maska, ten pomnik pamięci.
Właśnie, ale jeszcze wrócę do tej pani Olgi, która, ksiądz profesor mówił już o tym 1945 roku, kiedy została wywieziona tam. Miała wtedy 17 lat, teraz ma 87. 87 lat i pamięta ten czas, szczególnie za co została wywieziona. Gdy ją ksiądz profesor pytał, co było podstawą do jej wywiezienia?
Tak, mówiła wtedy, wyrok zapadł bardzo szybko po zabraniu z wioski do pracy, bo tak powiedzieli, że muszą mieć odpowiednią ilość robotników. W Stanisławie był sąd, który trwał niewiele niż minutę. Odczytali jej, że jest wrogiem państwa radzieckiego, no i dywersantem. I ona mówi, mam 87 lat teraz i ja dalej nie rozumiem, o co to chodziło. W czym ja byłam? Ja miałam 17 lat, ja myślałam o młodości, o życiu, o przyszłości, o swoich marzeniach, ale nie wiedziałam w ogóle, w jakim państwie jestem. To ledwo było świadomość, bo to były te przemieszczenia z Polski do te ziemie przeszły później w ręce radzieckie. W każdym razie niezwykle silnie pamięta tamten czas. To dla niej jest i żyje tamtym czasem, żyje. Na pytanie, co ją najbardziej męczyło w obozie, odpowiedziała brak wiadomości o bliskich, o tym, że jej rodziców wywieziono, ale dostali wyrok syłki, a nie katorgi jak ona. Ona pracowała bardzo ciężko, bo była na katordze. Byli rodzice na syłce. Pojechała do domu rodzinnego w 1963 roku i zobaczyła, że cały dom został rozebrany belka po belce przez sąsiadów. Gdy rodzice zostali zesłani, a ona już nie była, nikogo tam nie było, więc dom został rozebrany, nie miała do czego wracać. A zresztą nie mogła wtedy wrócić rzeczywiście, miała już tutaj miała już miejsce zarezerwowane, w cudzysłowie, przez państwo radzieckie. Druga rzecz, która ją bardzo męczyła, no to potworna norma pracy, która była nie do wykonania na ręce dziewczęce, 17-letniej dziewczyny. 170 taczek dziennie, przewieźć 300 metrów, kamienia ciężkiego, ręcznie go młotem rozwalić i wsypać do wypłukarki, która gdzie szuka złota, prawda? To jest nie do pojęcia, jak sobie uzmysłowimy, co, jak ciężko jest rozbijać taki ciężki kamień, twardy kamień, no i ta sama, to było nie do wykonania. No to oczywiście praca się wydłużała do 14 godzin, 16 godzin, pomniejszano racje żywnościowe, czasami ktoś jej pomógł. Ze strażników, zafałszował ilość taczek, które ona przywiozła. No gdzie indziej, w innym miejscu, na przykład Magadanie kobiety wspominały, że była solarnia ryb, żeby konserwować je. Musiały dziennie wykonać 6600 ryb, każda o wadze od 5 do 7 kg, wziąć do rąk, wsadzić do takiego pojemnika z solą, i ją otoczyć tą solą, tę rybę i dopiero rzucić na taśmę. No więc to były normy zabójcze. A trzecią rzeczą, która ją bardzo męczyła, to głód. Głód. Ogromny brak pożywienia, no i brak sił w ten sposób.
No właśnie, wiele tych informacji, które ksiądz profesor w czasie swego wyjazdu na Kołymę mógł zebrać, dzieli się z nami, dzieli się ze środowiskiem, pisze artykuły, opisuje to wszystko, żebyśmy wiedzieli, bo świadków coraz mniej, umierają już i ci, którzy jeszcze ostatnie mogą świadectwo na ten temat przekazać. No a my też musimy kończyć naszą audycję. Serdecznie księdzu profesorowi dziękuję. Przypomnę, że naszym gościem był ksiądz profesor Andrzej Zwoliński z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. No a was, drodzy przyjaciele, jak zwykle zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Szczęść Boże!